Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. Dzisiaj ponownie przeniesiemy się do Warszawy, do samego centrum stolicy, do świata, który od zawsze toczy się gdzieś obok nas. Chodzi o tak zwany Pigalak. To jest miejsce powszechnie znane z prostytucji i z agencji towarzyskich. Obejmuje ulice Śródmieścia, czyli Nowogrodzką, Poznańską, Emilii Plater, Koszykową, Wspólną i część Alei Jerozolimskich. To właśnie tu od wielu lat pracowała Monika T. W 2015 roku miała 28 lat, była szczupłą, wysportowaną dziewczyną, średniego wzrostu, o dużych brązowych oczach i ciemnych, prostych włosach z ramię. Bardzo dbała o swoje ciało, zresztą widać to na zdjęciach, które możemy znaleźć w internecie. No ale też nic dziwnego, bo dziewczyna zajmowała się fitnessem, dietetyką oraz ćwiczyła pole dance, czyli taki taniec na róże, będący swego rodzaju formą gimnastyki i akrobatyki. I ja kiedyś widziałam te filmiki z tymi dziewczynami, które na takiej róże tańczą i to jest naprawdę no, niesamowite wyzwanie dla ciała, ale też niesamowicie rzeźbi tą sylwetkę i to rzeczywiście widać, że Monika no, dbała o tą sylwetkę i naprawdę te mięśnie robią wrażenie. Też krótko przed jej zniknięciem umieściła właśnie na swoim profilu na Facebooku kilka takich zdjęć podczas tańca na róże, no i to były takie odważne dosyć pozycje, dość wyzywające, ale też jednocześnie widać ten kunszt, że ona naprawdę ten taniec miała opanowany. Monika też brała udział w wielu sportowych pokazach, miała też kilka osiągnięć w kulturystyce, którą też od lat się interesowała i właśnie na jednym z takich eventów związanych z kulturystyką w 2013 roku poznała Alberta. To mężczyzna o naprawdę imponującej sylwetce i w niektórych materiałach, które znalazłam na temat tej sprawy, był nawet porównywany do młodego Herkulesa, ponieważ no, jego postura i te mięśnie budzą podziw i to też widać na zdjęciach, które są dostępne w internecie. No, jak nie trudno się domyślić, to oboje wpadli sobie w oko. No a kontakt, który złapali, to utrzymał się i być może była to miłość od pierwszego wejrzenia, bo ta relacja powoli się rozwijała, aż w końcu to uczucie, które ich połączyło, zamieniło się w miłość. Po jakimś czasie też Albert oświadczył się Monice i to było pewnie takie podkreślenie tego uczucia, które ich połączyło i takie ładne podsumowanie tego czasu spędzonego wspólnie. I wszystko właśnie w tym związku wydawało się takie piękne, bajkowe. Widać było, że para się świetnie rozumiała, byli praktycznie takimi dwoma połówkami jabłka, które wzajemnie się uzupełniały, ale była też taka mała rysa na ich związku i to był fakt, że dzieliła ich dość spora odległość. Ponieważ Albert na co dzień mieszkał w Wielkopolsce, tam też pracował jako policjant, no natomiast Monika mieszkała w Warszawie, więc ta odległość wydaje się dość spora. Widywali się też kilka razy w miesiącu, no i ja nie ukrywam, że wydaje mi się, że taki związek na odległość i właśnie to, że widywali się kilka razy w miesiącu, fakt, że pewnie spędzali ze sobą wtedy te całe weekendy razem, no ale to też na ile można poznać tę drugą osobę, nie mając takiego prawdziwego, codziennego kontaktu. I wydaje mi się też, że takim prawdziwym testem dla każdego związku jest ten etap jednak wspólnego zamieszkania, gdzie mamy siebie na co dzień i ciężko jest uciec, gdy pojawia się taki prawdziwy problem, bo no nie zawsze w takich związkach jest bajkowo tak, jakby się chciało, no i są te dobre strony, ale są te też złe, z którymi trzeba się zmierzyć, no i jest to o wiele trudniejsze, gdy się wspólnie mieszka i nie można gdzieś tam sobie wyjść na dłużej. I pewnie właśnie dlatego para po prawie 2 latach bycia w związku na odległość zdecydowała się w końcu wspólnie zamieszkać. Plan był taki, aby Albert wprowadził się do mieszkania Moniki. Niestety do tego nigdy nie doszło, bo w niedługim czasie przed przenosinami mężczyzny do Warszawy 28-latka zaginęła. Mamy godzinę około 23, to jest 9 stycznia 2015 roku, samo centrum Warszawy i tak zwany Pigalak. Monika T., jako jedna z wielu dziewczyn stojących tej nocy przed hotelem Marriott, czeka na potencjalnego klienta. Jest tu mnóstwo kamer monitoringu i tak naprawdę nie sposób przejść niezauważonym, no a tym bardziej jest bardzo trudno tutaj zniknąć kompletnie bez śladu. No jednak tak się dzieje właśnie z Moniką. Na nagraniach, które zabezpieczyła policja z tego wieczoru, czyli z 9 na 10 stycznia, widać dziewczynę, ale w pewnym momencie ta znika z radaru. Być może wsiadła do samochodu klienta, no a tej sytuacji nie zarejestrowała żadna z kamer działających obrotowo. W źródłach do tej sprawy wypowiadały się też znajome Moniki, które tej nocy również stały niedaleko hotelu, no i jedna z nich zauważyła z pewnej odległości, jak Monika rozmawia z jakimś mężczyzną przy samochodzie. Po chwili jednak, kiedy znów odwróciła głowę w ich kierunku, to ani tego mężczyzny, ani Moniki, ani też samochodu już nie było. Pod hotelem Monikę też widziały inne koleżanki, ale według Alberta panuje wśród nich zmowa milczenia, tak jakby te kobiety się czegoś bały, bo żadna z nich nie była w stanie później sobie przypomnieć, jaki to był samochód, no i jak wyglądał mężczyzna za kierownicą. Też jeszcze chwilą przed wejściem do samochodu, albo gdy Monika już była w środku, to dzwoni do niej Albert. Chce porozmawiać i trochę pomarudzić na trudny dzień, który miał w pracy, jednak kobieta go zbywa, a po chwili wysyła tylko krótkiego SMS-a o treści "przepraszam, kochanie". No i to jest właściwie ostatnia wiadomość, jaką Albert dostanie od narzeczonej, być może też ostatnia wiadomość, jaką Monika wysyła do kogokolwiek ze swojej komórki, bo tej nocy kobieta znika bez śladu. W książce Urwane ślady Janusza Szostaka ten wspomina, że Monika, zanim trafiła na warszawski Pigalak, no to miała już doświadczenie w tym biznesie i na temat zaginionej na jednym z forów pisała kobieta, która poznała ją kilka lat wcześniej. I tutaj cytat: "Nie chcę nikogo oceniać, ale ja poznałam Monikę bardzo dawno temu, 8 lat, a może więcej. Była bardzo młoda, wychodziła wtedy z nałogu narkotykowego i pomagał jej w tym chłopak, z którym zamieszkała w Piasecznie. W rzeczywistości to był Alfons, który wykorzystał słabą istotę. Pomógł wyjść z nałogu, ale postawił w lesie w sękocinie, żeby zarabiała na niego. Wtedy poznałam jeszcze inne dziewczyny. Dla mnie to był szok. Jak słuchałam tego, co mówią, pochodziłam z innego świata. Zastanawia mnie, gdzie była wtedy rodzina Moniki." Sam Albert dopiero po zaginięciu kobiety dowie się, że Monika nie była tylko tancerką w klubach nocnych, tak jak myślał, ale była również prostytutką. Musiał to być dla niego na pewno potworny cios, gdy poznaje nowe oblicze swojej ukochanej osoby, z którą był prawie 2 lata, którą kochał, z którą planował wspólną przyszłość, a tutaj nagle okazuje się, że była tak naprawdę kimś innym. I on też jako taki argument, który przemawiał za tym, że kompletnie nie podejrzewa swojej dziewczyny o to, żeby miała być prostytutką, ale też trochę dawała mu taką nadzieję, że może to nie jest do końca prawda, jak już się o tym dowiedział od śledczych, to fakt, że Monika miała tylko jedną komórkę, która tak naprawdę nie urywała się od telefonów, a jednak dziewczyny, które działają w tym biznesie, które chodzą na tak zwane mieszkaniówki, no to mają tam podobno kilka telefonów i te telefony cały czas do nich dzwonią, bo to nie są klienci, którzy odzywają się tylko wieczorami, ale często codziennie. On nie wierzył w to, że Monika może trudnić się prostytucją. Cały czas do końca miał nadzieję, że to jest jakieś nieporozumienie. W rozmowie z autorem też przyzna, i tutaj też cytat: "Przez cały ten czas nasz związek był na odległość. Nie miałem nad nią żadnej kontroli. Widywaliśmy się kilka razy w miesiącu, a zatem wszystkiego o Monice nie wiedziałem. Teraz jednak chciałbym wiedzieć wszystko. Jestem na to gotowy. Właściwie wcale nie wiem, z kim się kolegowała." I tutaj, o ile fakt, że przyznaje, że nie miał nad nią kontroli, trochę mnie zdenerwował, bo związek dwojga ludzi no nie powinien się opierać na tym, że jedna kontroluje drugą. Brzmi to bardzo niezdrowo. Tak pewnie dopiero po zaginięciu Moniki doszło do niego, jak na dobrą sprawę żył w jakimś takim zakłamaniu, takim innym wyobrażeniu sobie Moniki. Choć pewnie emocje kobiety, jej zachowanie, gesty w jego stronę były prawdziwe, bo przez tak długi okres czasu, wydaje mi się, i tak zażyłą relację raczej nie byłaby w stanie udawać.
Też tak uważam, że tutaj z jej strony to mogło być jak najbardziej prawdziwe uczucie. Jedno drugiego absolutnie nie wyklucza. Każdy ma swoje powody, żeby podjąć taką, a nie inną pracę zarobkową, więc tutaj nie nam oceniać, dlaczego ona podjęła i dlaczego się tym trudniła. No ale będąc pracownikiem seksualnym, no wcale to nie znaczy, że nie można kogoś faktycznie pokochać i tak naprawdę emocjonalnie angażować się tylko w jedną osobę. Także to mogło być z jej strony szczere. Możliwe, że faktycznie nie mogła się tak wycofać wycofać z dnia na dzień z tego wszystkiego. Ale też myślę, że dla Alberta było to pod tym względem trudne, że pracował w takim, a nie innym zawodzie, był policjantem. Więc pewnie mu się wydawało, że by poznał, jak zobaczył jakieś takie właśnie znaki, tak jak te komórki. Więc dla niego to było, podejrzewam, faktycznie takie niezrozumiałe, jak mógł się nie domyśleć, że coś takiego się dzieje. A druga rzecz pokazuje to, wydaje mi się, jak... Nie chcę umniejszać, ale tak na dobrą sprawę, jak płytka była ta relacja, skoro nie wiemy, w jaki sposób ta druga osoba spędzała ten czas, gdzie nie była z nami. Bo on tutaj powiedział coś takiego, że nie wiem, z kim się kolegowała. O to mi bardziej chodzi. No bo wiadomo, że jak ktoś chce, to nawet może mieszkać razem i się trudnić taką, a nie inną profesją. To absolutnie jest inna para kaloszy. Ale chodzi mi o to, że on nie znał ich znajomych. Więc w tym momencie oni faktycznie się spotykali, spędzali fajny czas, właściwie to było takie randkowanie, a nie takie prawdziwe życie razem, tak jak wspomniałaś, mieszkanie razem dopiero weryfikuje, bo właśnie wychodzą te takie małe detale, jak się zachowuję, jak mam zły dzień, w jaki sposób jem różne posiłki, w jaki sposób sprzątam na przykład, to wszystko mogą być takie rzeczy i jak zaczyna się to wspólne właśnie funkcjonowanie, to właśnie na tych codziennych sprawach najłatwiej się potknąć, bo wspaniale jest, kiedy się spotykamy, idziemy na randkę, spędzamy razem czas, fajnie, prawda, wieczory spędzamy razem, kochamy się, oglądamy filmy, no to jest wszystko cudowne, to jest creme de la creme związku, ale właśnie to taka szara codzienność potrafi związek zabić, więc tutaj wydaje mi się, że oni nie zdążyli tej właśnie szarej codzienności trochę poznać, mimo że byli dość długo razem. Z jej strony też nie było to okej, że nie powiedziała mu, bo wychodzę z założenia, że wiadomo, no jest to raczej coś takiego, co może rozwiązać związek, ale z drugiej strony to jest nie fair, że go w jakiś sposób oszukiwała, no, że zasadniczo nie dochowuje mu wierności. I wiem, że są związki, gdzie partner akceptuje taką pracę swojej partnerki, bo potrafi jakoś to oddzielić, te dwie rzeczy. Natomiast faktycznie no, to powinna być jego decyzja, a nie, że ona taką dużą rzecz ukrywa przed nim. I nie dziwię się, że on mógł mieć taki lekki żal do niej i tak troszeczkę gorzko się wyrażać o tej relacji.
Ja tak się zastanawiam, z drugiej strony, to praca w tego typu biznesie to też nie jest łatwa sprawa do przyznania się komuś, kogo darzymy uczuciem. No nie jest to jednak zawód, którym byśmy chcieli się pochwalić. Tutaj pewnie, gdy zaczęła się ta relacja, to Monika się nie przyznała, bo jeszcze nie wiedziała, do czego ich poprowadzi, a później im bardziej zaczęło się to rozwijać, im bardziej jej zależało na Albercie, tym trudniej jej było się do tego przyznać.
Oczywiście jest to, wydaje mi się, jedna z najtrudniejszych rzeczy, takie właśnie te trudne rzeczy powiedzieć i rzucić w związek i to trudno wybrać, to możemy mówić o wszystkim, o jakiejś chorobie, o nie wiem, jeżeli mamy problem na przykład z płodnością albo podejrzewam, że przed tym samym dylematem stoją osoby transseksualne, które muszą w pewnym momencie powiedzieć, że przeszły tą tranzycję, że w związku z tym nie będą mogły spłodzić dziecka razem, tylko będzie trzeba z jakiejś innej metody ewentualnie skorzystać, więc wydaje mi się, że to są takie rzeczy, co no, trzeba powiedzieć partnerowi, ale faktycznie trudno wybrać dobrą chwilę, ale oni byli już razem 2 lata, więc wydaje mi się, że trzeba było tu podjąć jakąś decyzję. Albo zostaję w tym biznesie i mu mówię, albo odchodzę. Ale ona tu miała dość dobrą ucieczkę, bo mogła pojechać do niego. Myślę, żeby jej nie odmówił. Był policjantem, więc myślę, że nikt by aż tak za jedną osobą, która pracuje w taki sposób, no pół Polski nie przemierzał, żeby ją jakoś ukarać.
Tutaj tak naprawdę możemy gdybać. Jak było między nimi, jakie były myśli Moniki, no to byśmy musieli być w tym związku, żeby rzeczywiście to oceniać. Może było tak, jak mówisz. Z drugiej strony ja mam takie myśli, że być może też chciała poczekać na jego przeprowadzkę do Warszawy. Wtedy mu powiedzieć, gdyby już miała taką pewność, że to jest ten związek właśnie. Przejść ten test wspólnego mieszkania i wtedy mu powiedzieć prawdę o sobie. No i też wyrwać się w końcu z tego otoczenia pigalaka, bo też jej znajome, które razem z nią pracowały w centrum Warszawy, wypowiadają się, że Monika od dłuższego czasu chciała rzucić tę pracę, chciała odejść, ale też jednocześnie jakby czegoś lub kogoś się bała. Albert tego wieczoru, gdy Monika zniknie, próbuje się do niej dodzwonić jeszcze kilka razy, a gdy ta nie odbiera, to podejmuje kolejne próby połączenia następnego dnia. I z początku w słuchawce jest sygnał, że jest zajęta, a po pewnym czasie bateria w komórce całkowicie się rozładowuje. Kobieta ponoć zawsze oddzwaniała do swojego partnera i taki długi okres milczenia oznaczał, że musiało stać się coś złego. Też nie wiem, czy kiedykolwiek byli liście związku na odległość ja byłam i rzeczywiście jest to taki bardziej intensywny kontakt, jeżeli chodzi o te rozmowy telefoniczne czy o wysyłanie wiadomości, bo chce się mieć ten kontakt praktycznie 24 godziny na dobę, bo jakby dzięki tym wiadomościom, dzięki tym telefonom, to mamy takie poczucie, taką namiastkę obecności przy nas tej ukochanej osoby. I ja rozumiem całkowicie to, że Albert tyle razy próbował zadzwonić do Moniki, że mu tak bardzo nie pasowało to, że ta się nie odzywa, no bo też będąc na odległość, tym bardziej potrzebujemy takiej pewności, że u tej drugiej osoby jest wszystko okej. I też taka wiedza, co robi w danym czasie, z kim jest, jakoś nas tak uspokaja. A tutaj, no podejrzewam, że mężczyzna naprawdę musiał wariować, gdy na kolejny dzień nie było żadnej odpowiedzi od Moniki. W początkowej fazie, gdy wiadomo już było, że 28-latka zniknęła i nikt nie wie, gdzie jest, ani co się z nią dzieje, to jej narzeczony właśnie Albert wysnuł hipotezę, że ktoś Monikę uprowadził dla zarobku, bo dostrzegł w niej potencjał. W końcu dziewczyna była wysportowana, miała naprawdę ładną sylwetkę, była zadbana, potrafiła dobrze tańczyć. No i rzeczywiście pierwsze medialne wzmianki o tym zdarzeniu sugerowały właśnie, że Monikę ktoś mógł porwać, na przykład zafascynowany nią psychopata lub została wywieziona do domu publicznego na zachodzie, a brak żądania okupu zdawał się też dodatkowo potwierdzać ten trop. Inna teoria mówiła, że jej porwanie mogło być wynikiem stołecznej wojny gangów o wpływy. I tutaj cytat jednego z byłych członków gangu Pruszkowskiego, Krzysztofa. Tam, gdzie są prostytutki, tam są narkotyki i haracze. Tam są też strefy wpływów i bardzo duże pieniądze. Jedna prostytutka jest w stanie zarobić miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy. Mając kilka takich prostytutek, a oni mieli kilkanaście, kilkadziesiąt w swoich najlepszych czasach, sumy są milionowe miesięcznie. Według śledczych konkurencja o wpływy na Pigalaku chciała pokazać pozostałym, kim są, że mogą więcej, mogą zniszczyć ich najlepsze źródło dochodów, ponieważ Monika była uznawana za jedną z najładniejszych dziewczyn pracujących w tamtym rejonie. I zresztą wcześniej już dochodziło do tak zwanych zabójstw symbolicznych, mających zawierać jakby taki jasny przekaz trafiający do odpowiednich ludzi, ludzi, którzy na przykład byli w więzieniu, żeby mieli taką jasną informację, że teraz ktoś inny przejmuje ten teren. I te morderstwa właśnie na ogół były takie jakby dość otwarte, ekspresyjnie pokazywane, nie gdzieś tam chowane po lasach, tylko takie na widoku, tak żeby było jasne, o co chodzi i jaki jest przekaz. A propos Moniki, to jeszcze w trakcie poszukiwań policjanci odnajdują na ulicy Wspólnej samochód. Kobieta zostawiła w nim swój portfel z dokumentami i z kartami kredytowymi i to tak wyglądało, jakby wysiadła z samochodu tak naprawdę tylko na chwilę. Jej mieszkanie też wyglądało tak, jakby nie planowała jakiegoś dłuższego wyjazdu, wręcz przeciwnie, sugeruje to fakt, że na stole została niedopita kawa, a w kuchni przygotowany był obiad na patelni, niezapewne na następny dzień. Wykluczono też próbę ucieczki czy wyjazdu gdzieś za granicę. Zresztą na dobrą sprawę, jak tak sobie pomyślimy o Monice, to ona miała poważne plany życiowe. Blisko w przyszłości za jakiś czas miał się do niej przenieść jej narzeczony. Był też plan wzięcia ślubu, może właśnie też zerwanie z tym środowiskiem agencji towarzyskich, sprzedawanie własnego ciała i zaczęcie wszystkiego na nowo, tak na świeżo. I to raczej mi przynajmniej sugeruje, że kobieta nie chciała tak nagle zniknąć, że nie planowała jakiegoś dłuższego wyjazdu. Z drugiej jednak strony możliwe, że ktoś jej groził, że jak odejdzie z tego biznesu, to coś jej zrobi i no tego tak naprawdę nie wiemy, czy były takie groźby, ale to też jest jedna z hipotez, gdy kobiety wciąż nigdzie nie ma. Początkowo też zaginięciem dziewczyny zajmował się komisariat na Wilczej, jednak sprawa dość szybko została przyjęta przez Wydział Kryminalny Komendy Stołecznej Policji, co też niewątpliwie oznaczało nadanie śledztwu większej wagi. I im częściej informacje o zaginięciu Moniki pojawiały się w mediach, tym też więcej spekulacji związanych z tą sprawą wychodziło na światło dzienne. Tak na przykład dziewczyna ponoć była winna sporą kwotę komuś współświadka i w ramach rozliczenia została sprzedana na zachód. Sporo też było różnych spekulacji dotyczących jej narzeczonego. Pojawiały się takie spekulacje m.in. na forach internetowych czy na Facebooku. Ja też szukając informacji do dzisiejszej sprawy na takie forum natrafiłam właśnie, gdzie pisano dosyć obszernie o sprawie Moniki. No i tam co drugi komentarz to było wspominane o narzeczonym, że jest taki dość podejrzany, dlatego że dużo udzielał się w mediach, udzielał dużo wywiadów, że ludzie mieli takie wrażenie, że on udzielając tych wywiadów bardziej chce się wylansować na zniknięciu swojej narzeczonej, niż tak naprawdę się o nią martwi czy troszczy, a to z drugiej strony kieruje na niego podejrzenia, że być może to on jest odpowiedzialny za jej zniknięcie, może on w tym maczał palce, więc takie informacje też pojawiały się w internecie. Kolejna spekulacja dotyczyła tego, że Monika miała zeznawać przeciwko jednemu z warszawskich gangów. I tutaj pojawiło się pytanie, czy Monikę porwano, by uniemożliwić jej takie zeznawanie przeciwko gangsterom współświadka. Inna kwestia, którą też już podjęłam tutaj, to czy kobieta uciekła i na przykład teraz się ukrywa gdzieś przed ludźmi, którzy chcieli ją skrzywdzić, gdyby właśnie odeszła z pikalaka. I ciekawa hipoteza, taka najciekawsza według mnie hipoteza, mówiła też, że być może zaginiona została tak naprawdę świadkiem koronnym, a cała akcja jej zaginięcia jest wyreżyserowana przez policję. Jak wspomina Janusz Szostak w swojej książce, ten pomysł śledczy skwitowali tylko jako ciekawostkę przyrodniczą. Gdy Monika zaginęła, to media podawały na ten temat jedynie lakoniczne informacje. Policja prosiła w nich o kontakt wszystkich, którzy coś wiedzą na temat zniknięcia Moniki, a Fundacja Itaka na swoich stronach utworzyła profil Moniki, jednak to dziwne, ale po kilku dniach go zlikwidowała. Też na policyjnych stronach informacja o zaginięciu Moniki została umieszczona dopiero 22 stycznia w zakładce aktualności, a przypominam, że Monika zniknęła z 9 na 10 stycznia. Jednak też w tych zakładkach zaginieni na stronach Komendy Stołecznej oraz Komendy Głównej kompletnie nie uwzględniono Moniki. I to jest dość dziwne podejście, gdy szuka się osoby zaginionej. Jedna z informacji podanych przez świadka, przez kogoś z otoczenia Moniki, mówiła o tym, że na kilka dni przed zaginięciem kobieta za wycieraczką swojego samochodu znalazła ponoć karteczkę z prośbą o pilny kontakt i po jej przeczytaniu miała ją natychmiast zniszczyć i była też wyraźnie zdenerwowana. Mijają kolejne dni i tygodnie, a Albert, który cały czas czeka na jakąkolwiek informację od dziewczyny lub o dziewczynie, postanawia działać na własną rękę i zakłada wydarzenie na Facebooku pod tytułem Poszukujemy Moniki H. Tutaj dziewczyna występuje pod jego nazwiskiem. I tam też na bieżąco zamieszcza informacje na temat tej sprawy, jakie udaje mu się zdobyć. I właśnie też niektórym z nas może się wydawać, że Albert, będąc policjantem, powinien mieć łatwiejsze dojście do informacji ze śledztwa. Jednak, jak sam przyznaje, był na samym dole w hierarchii policyjnej, no i odmawiano mu podania jakichkolwiek informacji na temat postępów śledztwa, też nie był członkiem rodziny, więc tutaj też te informacje były mu ograniczane. Co gorsza, na Facebooku pod wydarzeniem, które stworzył, zamiast wsparcia, na które liczył, spotyka się z ogromnym hejtem, a gdy zwraca się o pomoc w zbiórce pieniędzy na wynajęcie detektywa, no to komentujący zaczynają obrzucać go obelgami. Niektórzy sugerują, że zniknięcie Moniki było inscenizowane, a teraz para usiłuje wyłudzić pieniądze na rzekome poszukiwania. Wtedy też Albert mówi, że skasował to wydarzenie, bo utworzył je, żeby nadać tej sprawie zaginięcia Moniki rozgłos, a to poszło w kompletnie innym kierunku. Mówi też, że zaczęły się drwiny, jakieś dziwne teorie na jego temat, że jest na przykład naciągaczem. Wiele innych osób, które dołączyło do tego wydarzenia, sugerowało się tymi opiniami, które były w komentarzach. No i to właśnie też spowodowało, że być może ta opinia poszła gdzieś dalej na tych forach i to między innymi na to forum, które czytałam przy okazji tej sprawy. Bo tak jak wspomniałam, no tam też sugerowano, że Albert chce się wylansować. Tutaj też ta zbiórka pieniędzy mogła się jeszcze bardziej wydać podejrzana już osobom, które i tak były anty narzeczone Moniki, więc to było takie podjudzanie i on kompletnie liczył na zupełnie inny efekt, a to poszło w takim pewnie też bardzo destrukcyjnym dla niego kierunku, bo i tak wydaje mi się, że no musiał przeżywać katorgę, bo nie dość, że nie był w stanie wyciągnąć żadnych informacji, tylko czekał na to, co powiedzą na ten temat w mediach, ewentualnie jakieś urywki, może od policji. Cały czas ta niewiedza, co jest z Moniką, cały czas ta nadzieja, że ona jeszcze żyje i wróci do niego, bo on też w jednym z wywiadów mówi, że on do końca miał nadzieję, że Monika do niego wróci cała i zdrowa, że to tylko jakiś koszmar, z którego zaraz się obudzi. No to jeszcze tutaj dodatkowo takie ciosy w internecie, a wiadomo, w internecie bardzo łatwo jest napisać komuś gorzkie słowa, nie patrząc mu prosto w twarz. To jest taka mroczniejsza strona internetu, że to jest takie dostępne i może każdy wylać ma zły dzień, może napisać komuś coś złego, nie wiem, wyrzucić swoje frustracje, no a ta osoba jednak cierpi, bo słowa mimo wszystko bolą i gdzieś tam zostawiają ślad w nas. Ale to już na inny temat. Wracając do sprawy, to w przeddzień walentynek 2015 roku Albert publikuje właśnie wpis na Facebooku o treści. Walentynki dla wielu z Was to najważniejszy i najpiękniejszy dzień w roku. Dla mnie najgorszy możliwy dramat. Zresztą tak jak ostatnie 5 tygodni, to jeden wielki koszmar, najmocniejszy w moim życiu bez końca. Nie ma żadnych informacji o Moni. Nikt nic nie wie, a ja sam w niewyobrażalnym żalu, cierpieniu i smutku, który nie wiadomo, czy kiedykolwiek się skończy. Nie chcę się użalać nad sobą, tylko pokazać Wam, jak nagle życie potrafi być skrajnie okrutne, złe i tak bardzo niesprawiedliwe. Mężczyzna, tak jak powiedziałam, mimo wszystko wciąż nie traci nadziei i mówi, że ta umiera ostatnia. No i tak się dzieje właśnie pod koniec marca 2015 roku. Przypadkowy przechodzień przy kępie Tarchomińskiej natrafia na ludzkie szczątki. Ofiara została zakopana w bardzo płytkim dole, a ciało wyczuły dzikie zwierzęta, które rozwlekły zwłoki po łące. Śledczy natrafili tam na kości nóg, rąk, kręgosłupa oraz czaszki. Większość była w kawałkach. Znaleziono też aparat ortodontyczny, fragmenty ubrania i tipsy. Te ostatnie podobno były na tyle charakterystyczne, że od razu skojarzono je z zaginioną Moniką T. Oczywiście, by mieć taką stuprocentową pewność, no to biegli musieli przeprowadzić testy DNA, które jednoznacznie po kilku tygodniach potwierdziły, że to zaginiona na początku stycznia kobieta. Od razu też było jasne, że nie zginęła z przyczyn naturalnych, a do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Co ciekawe, psycholog kryminalny Jan Gołębiowski przyzna, że pozbywanie się ciała w taki sposób, ukrywając je w miejscu, gdzie jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś na nie trafi, i to jeszcze w wykopanym grobie, kojarzy się ze sprawcami, którzy boją się, że to ciało może do nich doprowadzić. A co za tym idzie, najpewniej sprawca mógł znać Monikę i mieć z nią jakiś związek. No i pytanie, kto ją zamordował i dlaczego? I teorii, tak jak powiedziałam, na ten temat było mnóstwo. Z pewnością też pod lupę został wzięty narzeczony, jednak śledztwo wykluczyłoby miał jakikolwiek związek ze śmiercią ukochanej. Wśród hipotez i podejrzanych najbardziej prawdopodobny wydaje się jeden człowiek. Chodzi o Zbigniewa H., miejscowego sutenera, którego miały łączyć dość bliskie relacje z Moniką. Kobieta jednak w pewnym momencie chciała zerwać z tym światem i z nim, tym bardziej, że na horyzoncie pojawił się Albert, z którym planowała wspólną przyszłość. Zbigniew podobno był bardzo brutalny wobec kobiet pracujących w centrum Warszawy. Bił je, zastraszał i trzymał nad nimi, brzydko mówiąc, łapę. Dlatego też Monika postanowiła, że chce odejść. No i to mogło spowodować, że w Zbigniewie coś pękło, gdy się o tym dowiedział. No i za wszelką cenę chciał jej udowodnić, że jest jego i nie odejdzie sobie od tak, chyba że on na to pozwoli. Być może też tej nocy z 9 na 10 stycznia to właśnie on był w tym samochodzie, który podjechał do Moniki. On był tym mężczyzną, z którym kobieta rozmawiała. Być może właśnie zabrał ją tym samochodem. Odjechali w stronę Kępy Tarchomińskiej. Być może w tym samochodzie doszło do jakiejś ostrej wymiany zdań. Monika powiedziała, że chce odejść. Ja sobie wtedy wyobrażam, że mogło dojść między nimi do jakichś rękoczynów. No a koniec końców do morderstwa. Do dzisiaj też nie wiadomo, jak zginęła Monika. Śledczy nie są w stanie tego określić na podstawie znalezionych szczątków i pewnie tego się nigdy nie dowiemy, ale wszystko wskazuje na to, że Monika straciła swoje życie właśnie tamtej nocy. Gdy wiadomość o odkryciu ciała podano w mediach, podobno Zbigniew, dowiadując się o tym, natychmiast wyjechał do Francji, mimo że miał tam zakaz wjazdu za wcześniejsze przestępstwa, których się dopuścił na terenie tego kraju. Mowa tutaj o sprawie z 2010 roku. Skazano go wtedy na 6 lat więzienia za brutalną napaść na 78-letnią mieszkankę Calais, Micheline T. Podobno przyłożył staruszce nóż do gardła i zażądał pieniędzy. Wyrok jednak odsiadywał w Polsce, ponieważ tu również toczyła się sprawa, w której miał być sądzony za dwie kradzieże samochodów, których dokonał w roku 2000. Wyrok w sprawie tych kradzieży zapadł w listopadzie 2014 roku. Został skazany wtedy jeszcze nieprawomocnie na rok więzienia. Sąd uznał, że areszt nie jest potrzebny, no i mężczyzna niestety wyszedł na wolność. A niespełna dwa miesiące później, czyli tego 9 stycznia, zaginęła 28-letnia Monika. Na przełomie marca-kwietnia, gdy, tak jak wspomniałam, Zbigniew udał się do Francji, to dokonał kolejnej, bardzo okrutnej zbrodni. 15 kwietnia 2015 roku około godziny 15:30 pojawił się w pobliżu jednego z placów zabaw we francuskim Calais. Tam zwrócił uwagę na dwie bawiące się dziewczynki. Jedną z nich była 9-letnia Chloe. Chwilę wcześniej jej matka Isabelle Ja wróciła do domu, by przebrać dwójkę młodszych dzieci i właśnie ten moment wykorzystał Zbigniew, podjechał samochodem w pobliżu bawiących się dziewczynek i wciągnął do środka Chloe i od razu błyskawicznie odjechał. To działo się na oczach świadków, którzy od razu wezwali policję i powiadomili o porwaniu matkę dziecka. Niestety jeszcze tego samego dnia, około 17:15, ciało dziewczynki znaleziono w lesie Dubrul, 3 km od miejsca oprowadzenia. Nagie ciało dziewczynki morderca zostawił na tyłach tartaku. 9-latka została zgwałcona i uduszona. Niedaleko miejsca znalezienia zwłok stał czerwony samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi, a w jego pobliżu zatrzymano właściciela pojazdu, czyli Zbigniewa. Był tak pijany, że zanim mógł zostać przesłuchany przez policję, ta musiała poczekać, aż mężczyzna wytrzeźwieje. A gdy zaczęli rozmowę, ten praktycznie od razu przyznał się do zamordowania dziewczynki. Motywem tego bestialskiego zabójstwa miał być fakt, że podobno dziewczynka celowała do niego z pistoletu na wodę i to go tak rozwścieczyło, że stracił nad sobą kontrolę. Zbigniew H. zresztą miał już na koncie podobne sytuacje, które dotyczyły małych dziewczynek, mianowicie 27 czerwca 2009 roku został znaleziony w sypialni również 9-letniej dziewczynki w Calais. Miał tam się ukrywać z nożem pod biurkiem, a gdy do pokoju weszła matka i zaczęła krzyczeć, gdy zobaczyła mężczyznę, no to to najprawdopodobniej uratowało jej i jej córeczce życie, bo Zbigniew uciekł przez okno. No i to właśnie jego policja w Warszawie powiązała z morderstwem Moniki T. Podobno policji udało się trafić na dowód w jego samochodzie, który miał jednocześnie wskazywać na to, że jest zabójcą kobiety. W połowie 2016 roku śledczy mieli już praktycznie przygotowane postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów, jednak nie zdążyli tego zrobić. I także francuski sąd nie zdołał go skazać za zabójstwo 9-letniej dziewczynki. Jak pisano w jednym z francuskich dzienników, rozprawa z udziałem Polaka miała się odbyć w dniach od 11 do 15 września 2017 roku. Zbigniew H. postanowił jednak wcześniej sam wymierzyć sobie sprawiedliwość. W poniedziałek, 15 maja, około godziny 19:30, strażnicy więzienni znaleźli ciało 40-latka w jego celi. Zabójca małej Chloe targnął się na swoje życie przez powieszenie. Narzeczony Moniki zareagował na wieść o tym, że nie żyje, zdaniem: dzisiaj żyjesz, jutro gnijesz. Mało romantyczne podsumowanie śmierci Moniki, która była młodą, bo zaledwie 28-letnią kobietą z planami na przyszłość, która zmagała się z jakimiś problemami, bo z tego, co wspomniałam, no to doświadczenie w prostytucji to miała już wcześniej i to też w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej, gdy zmagała się dodatkowo z nałogiem, gdy niby znalazła wsparcie u kogoś, kto miał być przyjacielem, a okazał się dla niej Alfonsem i zmuszał ją do tego, żeby sprzedawała swoje ciało. Na ciastko do kawy, czyli dodatkowy taki materiał dla naszych patronów, który zawsze robimy z Olą, to właśnie mam przygotowane takie historie ciężkie, bo dziewczyn, które zarabiają ciałem, a którym przytrafia się coś bardzo złego. No bo jest to bardzo ryzykowny zawód. To trzeba przyznać, że to, że one spotykają się z różnymi klientami, nigdy nie wiedzą, do kogo wsiadają do samochodu, liczą się z tym, na pewno mają z tyłu głowy, że mogą z tego nie wrócić całe, mogą tego nie przeżyć, no jest to coś potwornego, a mimo wszystko co wieczór wychodzą na tą ulicę, no i stawiają temu czoło i zarabiają, a do tego jeszcze mają bardzo często nad sobą kogoś, komu te ciężko zarobione pieniądze muszą oddać i to przeważnie całe kwoty nawet. Nawet nie wiem, jak to dzisiaj zakończyć, bo chyba, że smutne to oczywiste, ale też bardzo tragiczne, po prostu.
Zawsze, kiedy widzimy taką młodą kobietę, tyle ma możliwości, widać, że chciała chyba coś zmienić w swoim życiu, skoro w tej młodości, w wieku tych nastu, wczesnych 20 lat borykała się właśnie z uzależnieniem, wyszła z tego, no zapłaciła za to taką, a nie inną cenę, że została właściwie no, współczesnym niewolnikiem, bo tak to trzeba po prostu nazwać. No i jakoś musiała się z tym borykać. Nie udało jej się do momentu, kiedy poznała tego mężczyznę, z którym no wydaje się, że faktycznie chciała jakoś ułożyć sobie na nowo życie, tak już naprawdę. Nie udało jej się zakończyć z tamtym poprzednim jeszcze rozdziałem w swoim życiu. Także faktycznie gdzieś tam się pogubiła w bardzo młodym wieku i praktycznie płaciła do momentu śmierci prawdopodobnie za to jakiś podatek. To są zawsze takie trudne sytuacje, no smutne, jak właściwie praktycznie każda tutaj ta nasza sprawa jest smutna. No tutaj tego słowa Alberta, który przytoczyłaś, może my trochę też źle w nich czytamy, bo może by to było takie już zgorzknienie po tym wszystkim, że miał tyle nadziei, one się roztrzaskały i to może miał taki gorzki wydźwięk, nie takie na zasadzie lekko, a dobra, dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma, tylko takie faktycznie, że te życie, które myślał, że może jednak odnajdzie, to jednak się okazuje, że go nie ma i wszystko się jakby rozpadło, więc no niestety słowo pisane ma to do siebie, że nie ma tego brzmienia, które ma słowo mówione, albo nie wychodzi tak, jak mamy je w głowie, więc tutaj nie chciałabym być takim surowym sędzią, że a, pewnie nic go to nie kosztowało, tylko po prostu myślę, że my to trochę inaczej czytamy, niż on chciał, żeby to wybrzmiało. To jest smutna historia, ale przyznam szczerze, że mnie chyba bardziej zmroziła historia tej małej Chloe, bo to są historie, które mnie najbardziej przerażają, bo one sugerują, że powinniśmy te nasze dzieci trzymać najlepiej cały czas po prostu w objęciach i nigdzie nie wypuszczać, bo to jest chwila, moment, kiedy będzie taki zwyrodnialec, któremu się wydaje, że ma prawo więcej coś zrobić i po prostu no, sprowokuje go, strzelając do niego pistoletem na wodę. No przecież to jest żadne tłumaczenie. I no straciła życie, ona tu już w ogóle, no pełny potencjał. Wszystko mogła z tym życiem zrobić, w każdą stronę wziąć. To jeszcze w ogóle to życie nie rozkwitło, nie zaczęło się na dobrą sprawę. Także to, przyznam szczerze, z tych dwóch sytuacji bardziej mnie zmroziło i zabolało. Chociaż obydwie te historie, obydwu tych, tej młodej dziewczynki, tej młodej kobiety, no są takie gorzkie. No tak, trzeba o tym mówić, trzeba jakoś pamiętać o tych osobach.
No tak, to takie uświadamianie też, że te osoby, takie jak Monika, one żyją obok nas, zderzają się z tą swoją szarą codziennością, która dla nas wydaje się takim filmem science fiction, że nas to kompletnie też nie dotyczy, ale jednak są takie dziewczyny. I tak dzisiaj zakończymy tą sprawę Moniki T. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę, no i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.